na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie naszego gościa. Jest nim pan poseł Jerzy Rembek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na burmistrza Radzenia Podlaskiego. Pan poseł także pracuje w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Szczęść Boże, panie pośle, witam serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom.
Panie pośle, podczas posiedzeń i prac w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej niejednokrotnie pan poseł zarzucał między innymi samorządom różnego rodzaju zaniedbania, chociażby te dotyczące rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Jak ta sytuacja wygląda w Radzeniu Podlaskim?
Chciałbym powiedzieć przede wszystkim to, że nasza uwaga mieszkańców takich małych ojczyzn skupiona jest rzeczywiście na tych kwestiach dotyczących infrastruktury. Nowe drogi, nowe place, nowe hale i takie inne elementy infrastruktury. To prawda, niezwykle potrzebne nam, bardzo nam potrzebne. Natomiast równolegle nie były przeprowadzone działania polegające na tym, aby dać szansę rozwoju wszystkim przedsiębiorcom, tym z Radzenia Podlaskiego, ale i wszystkim tym, którzy chcieliby ewentualnie na przykład z Radzeniem Podlaskim złączyć swoją przyszłość. Na czym ta rzecz polega? Nie ma terenów inwestycyjnych. No niestety, nie ma takich terenów, które miasto zaoferowałoby potencjalnym inwestorom. To jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby inwestor, który zechce przyjść na przykład gdzieś z terenu Polski, bo na takich szczególnie liczymy, czy też ten z Radzenia Podlaskiego, żeby miał przedłożoną propozycję, gdzie mógłby swoją firmę wybudować. Inną jeszcze kwestią jest ograniczenie stawek, wysokości stawek podatku od nieruchomości. Nie można czynić tego w sposób taki nieprzemyślany, czyli krótko mówiąc, nie można ciągle podnosić stawek podatku. Warto to upowszechnić tak, aby jak najwięcej było płacących, ale poziom tych podatków powinien być na takim naprawdę w zrównoważonej takiej wysokości. Natomiast sprawą niezwykle istotną jest też to, aby urząd miasta był otwarty na wszystkie troski, propozycje właśnie tych potencjalnych przedsiębiorców. Ja nie twierdzę, że tak też zupełnie nie jest. Owszem, nie mogę takich zarzutów, broń Boże, stawiać, natomiast myślę, że jeszcze więcej można w tej kwestii zrobić. Ja pozwolę sobie podać taki przykład z sąsiedztwa z Łukowa. To jest takie miasto troszeczkę większe od mojego miasta rodzinnego, gdzie burmistrz, przyjmując interesanta, sam oferuje swoją pomoc. I kiedy tenże interesant jest zainteresowany tworzeniem nowych miejsc pracy, wręcz stawia na baczność swoich urzędników, ale w takim pozytywnym znaczeniu i do dyspozycji wręcz oddaje tegoż przedsiębiorcy, tego inwestora. To jest bardzo miłe, bo naprawdę często no, ci, którzy są już dobrze, że tak powiem, posadowieni na tym w biznesie, prawda, w tej działalności, jaką prowadzą, oni sobie jakoś tam poradzą, bo mają prawników, ale często ludzie młodzi, często tacy, którzy chcieliby spróbować zmierzyć się z tą taką szarą rzeczywistością, no niedostateczną mają jeszcze tą pomoc. Taki przedsiębiorca, taki inwestor, ten często bardzo młody, musi mieć tą opiekę. Musi wyczuć swoim sercem, że ci ludzie, którzy tutaj są w urzędzie, oni są otwarci na pomoc, na udzielenie pomocy jemu i są gotowi oczywiście uprościć tą ścieżkę dochodzenia do tego właśnie uzyskania upragnionego miejsca pracy. Jeśli tego nie uczynimy, jeśli za mało uwagi temu poświęcimy, to potem no, nie miejmy pretensji, że nie wystarczy pieniędzy na opiekę społeczną, nie wystarczy pieniędzy na kulturę, na sport, na inne dziedziny. Dlatego ja to tak akcentuję nawet w swoim programie wyborczym, że najpierw, moi drodzy, kochani, zaróbmy te pieniądze, stwórzmy odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorczości, wtedy oczywiście będą i pieniążki z podatków, z innego tytułu.
No właśnie, bo panie pośle, przepraszam, że się wtrącę, jest taki bardzo niebezpieczny mechanizm. Jeżeli brakuje tych różnego rodzaju podejmowanych przez samorząd inicjatyw dotyczących chociażby rozwoju przedsiębiorczości, przyciągania inwestorów na dany teren, danej miejscowości, no to mamy do czynienia z takim zgubnym mechanizmem sięgania do kieszeni podatnika, podnoszenie różnego rodzaju stawek podatków na coraz to wyższe, bo tych pieniędzy po prostu w samorządach zaczyna brakować.
Dokładnie tak. liczba podatników nie wzrasta, natomiast potrzeby ciągle wzrastają. Tak jak ojciec powiedział, tak rzeczywiście to jest. Ja chcę, bardzo pragnę tego i zresztą moja partia Prawo i Sprawiedliwość dążymy do tego, aby odwrócić te tendencje, żeby tych płacących było jak najwięcej, żeby ludzie też, jak powiedziałem, czuli się potrzebni tutaj, bo to oni tworzą ten nasz dochód taki krajowy brutto. To oni, to jest ten skarb nasz.
Panie pośle, ochrona majątku gminnego przed tak zwaną prywatyzacją, często dziką prywatyzacją, to także problem, który w jakimś wymiarze dotyka pańskiego terenu, przykład Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.
A tak, to prawda. To jest taki klasyczny przypadek. Otóż Pałac Potockich w Radzyniu to rezydencja, jedna z najpiękniejszych rezydencji okresu rokoka w Polsce. To jest naprawdę rezydencja porównywana do Pałacu Branickich w Białymstoku, ale również do Wersalu. Architektem, głównym budowniczym tego właśnie obiektu, tego pałacu był Jakub Fontana. Więc jest to obiekt no, niezwykły. Poza tym ten obiekt jest w doskonałym stanie technicznym. To począwszy od lat 80. on został odrestaurowany i naprawdę jest w dobrym stanie technicznym, w bardzo dobrym stanie technicznym. I w roku ubiegłym pojawiła się myśl u obecnie sprawujących władzę, aby ten pałac po prostu sprzedać. Po prostu sprzedać. Ja prowadziłem wiele rozmów z różnymi przedstawicielami obecnych władz i powiatu i miasta i dowiedziałem się, że on jest im niepotrzebny, że nam jest niepotrzebny. No, nie zgadzam się z tym. Nie zgadzają się również z tym mieszkańcy Radzynia. Nie zgadzamy się, aby ten obiekt, który jest własnością Skarbu Państwa, żeby został gdziekolwiek oddany w jakieś inne ręce. Tym bardziej, że jest nam bardzo potrzebny. Tam jest, mieści się szkoła muzyczna, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia, między innymi w części tego pałacu. Pozostała część jest w tej chwili, że tak powiem, opróżniona, czyli krótko mówiąc, wyprowadzone zostały tam inne instytucje kultury, co no, pewien niepokój w nas wzbudziło. I dlatego między innymi zespół, któremu mam przyjemność przewodzić, za punkt honoru, za taki jeden z pierwszych tych celów stawia sobie to, aby ten pałac zachować dla potomnych i żeby tenże pałac był wyłącznie w rękach samorządu, żeby nadal pozostał ewentualnie dobrem całego narodu, czyli w rękach ministra Skarbu Państwa. Ale jesteśmy gotowi też jako samorządowcy przejąć ten pałac. Właśnie to jest przykład tego, że no niestety, z przykrością powiem, ludzie, którzy nie mają pomysłu, no, nie powinni decydować o wyprzedaży tego majątku. To jest taki nasz lokalny przykład na to, że jak jest, jak może być. Chcemy naprawdę tego, aby to dobro, tym dobrem dzielić się ze wszystkimi mieszkańcami i nie tylko mojego miasteczka Radzynia Podlaskiego, ale również całego regionu, całej Polski.
Rozwój przedsiębiorczości, panie pośle, tworzenie nowych miejsc pracy, ochrona dziedzictwa narodowego przed dziką wyprzedażą. Jakie najważniejsze decyzje jeszcze dla mieszkańców Radzynia Podlaskiego powinny zostać podjęte, aby rzeczywiście czuli się, że są u siebie, że to jest ich miasto, że to jest ich miejscowość, z którą są związani i do której są przywiązani?
Tak, to wytworzenie odpowiedniej atmosfery. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy tych małych naszych ojczyzn czuli się podmiotami, żeby był prowadzony dialog, wymiana tych doświadczeń. Każdy z mieszkańców, który ma dobrą wolę, a taka jest przytłaczająca większość mieszkańców, pragnie dobra wspólnego. I teraz właśnie jest to ważne, żebyśmy byli otwarci na ten głos narodu. Żeby to nie było tak, że są jakieś, powiedziałbym, grupy interesów, które mocno się trzymają i równocześnie nie dają tej władzy, nie oddają tej władzy. Ja pozwolę sobie powiedzieć o tym, co jest przedmiotem naszych rozważań tutaj w moim klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o ograniczenie liczby kadencji dla osób wybieranych w wyborach bezpośrednich, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Otóż to jest bardzo ważne. Ja mimo tego, że kandyduję na urząd burmistrza, to od dawna sprawę stawiam jasno. Ja się godzę na to, żeby była na przykład tylko dwukadencyjność. No można to rozważyć, czy to czteroletnie, czy pięcioletnie kadencje, ale tylko dwukadencyjność. Dlatego, że jednak wówczas to jest niezwykle mobilizujące również dla samych tych samorządowców. W tym znaczeniu, że Tak, ta kadencja jedna upływa, potem druga kadencja. Ja muszę wykazać się operatywnością, zaradnością, przedsiębiorczością, ponieważ zostanę zauważony, to mówię tutaj o samych wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, zostanę zauważony i dadzą być może mi szansę ci ludzie w innych miejscach pracy, gdzie ewentualnie będę się o to ubiegał, czy w powiecie, czy w województwie, czy w końcu w parlamencie polskim. Natomiast obecnie jest tak, że bardzo często można spotkać taki obrazek, że gmina jest, w cudzysłowie, zawłaszczona przez daną jakąś opcję polityczną. Na przykład PSL, prawda? Gdzie w gminie takiej jest wójt od 16, 20 lat. On jest głównym pracodawcą. Ludzie nie śmią w ogóle pomyśleć o tym, żeby sprzeciwić się takiemu wójtowi. No to jest chora sytuacja. A dlaczego tak o tym mówię? Ponieważ sam byłem wójtem gminy Radzyń Podlaski przez 12 lat i wiem, o czym mówię naprawdę. Może tak, usprawiedliwię się samego, że...
Tak, ostatnie zdanie, panie pośle, bo czas nam ucieka.
Tak, ja pragnę tego, aby ta wiara w to, że Polska jest naszym wspólnym dobrem, żeby ta wiara była powszechnie wyznawana przez naszych rodaków. To jest ten cel, który powinniśmy osiągnąć.
Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego życzę. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Kłaniam. Naszym gościem w aktualnościach dnia był pan poseł Jerzy Rembek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na burmistrza Radzenia Podlaskiego.